Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Tak się akurat złożyło, że dzisiaj jest pogrzeb mamy jednego z księży pracujących ze mną w seminarium, więc akurat musimy jechać do aż Sobowidza, więc planowaliśmy to dzisiejsze spotkanie na półtorej godziny. Będziemy musieli się zmieścić w godzinie, no ale właśnie, żeby was nie zostawić na lodzie, to jednak i tak przyjechałem. No. Więc, a tak jak rozmawialiśmy z panią Anią, jeśli się będą rodziły różne sprawy, pytania, których byśmy nie zdążyli dzisiaj jakoś dotknąć i omówić, to postaramy się jeszcze może jakoś ten czas później wygospodarować. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać również w takim nieco innym aspekcie niż w tym, czym głównie pewno się zajmujecie tutaj na spotkaniach, ale trzeba nam zdawać sobie sprawę, że temat małżeństwa, temat przygotowania do małżeństwa ma również ten wymiar prawny. Małżeństwo samo w sobie, dobrze wiecie, że jest przede wszystkim wymiar sakramentu, ma wymiar teologiczny, ma wymiar społeczny, ale również ma wymiar prawny. I ten wymiar prawny ma przede wszystkim za zadanie to, żeby porządkować pewne sprawy w relacjach ludzkich, ale również właśnie w relacjach społeczności, w relacjach w Kościele. Małżeństwu, może tak lepiej powiedzieć, bardzo dużo miejsca poświęca choćby podstawowa książka z zakresu prawa kościelnego, czyli Kodeks Prawa Kanonicznego. Z jednej strony właśnie tego przygotowania, tego czym jest małżeństwo, ale potem również w przypadkach, kiedy to małżeństwo mogłoby być uznane za nieważne. Nie będziemy tutaj dzisiaj się skupiać na tym, jakie są przeszkody do zawarcia małżeństwa, dlatego że to jest kwestia, którą zajmuje się przede wszystkim duszpasterz w tak zwanym spotkaniu z narzeczonymi, nupturientami, tak zwanym, najkrócej rzecz biorąc, spisaniu protokołu przedmałżeńskiego, czyli fachowo biorąc kanonicznym badaniu przed zawarciem małżeństwa. Ale dlatego my tutaj tylko dotkniemy pewnych elementów związanych z przeszkodami, ale trzeba nam zdać sobie sprawę, że są takie trzy podstawowe grupy przypadków, kiedy małżeństwo może być uznane za nieważne. Jedna to właśnie to, co powiedzieliśmy, przeszkody do zawarcia małżeństwa, czyli coś, co powoduje, że w ogóle nie może dojść do zawarcia małżeństwa. Występuje taka przeszkoda i na przykład, załóżmy, choćby ja jestem osobą duchowną i jest przeszkoda święceń. Nie mogę zawrzeć małżeństwa krótko, zwięźle rzecz biorąc. To jest tych przeszkód 13. My tutaj, mówię, nie będziemy w to specjalnie wnikać. Bardziej wnikniemy w drugą kategorię, a mianowicie wady zgody małżeńskiej. A więc sytuacje, kiedy małżonkowie, owszem, najczęściej jest tak, że zawierają małżeństwo, że widzimy, że rzeczywiście do tej ceremonii doszło, wszystko ładnie, pięknie, ale potem wychodzą takie sytuacje, które pokazują na to, że ta zgoda na to małżeństwo, którą wyrazili, nie była w pełni wolna, nie w pełni była świadoma. Coś powodowało to, że mimo, że widzieliśmy właśnie tą piękną uroczystość, że sami w niej uczestniczyliśmy, to nigdy do tego małżeństwa nie doszło. Nigdy tak naprawdę nie zostało ono zawarte. Ktoś by mógł powiedzieć, że to trochę tak jak w Małym Księciu, że najbardziej jest to, co jest najważniejsze, jest to, co nie jest widoczne dla oczu, prawda? Więc my, choć pozornie widzieliśmy, że małżeństwo zostało zawarte, to tak naprawdę w sensie duchowym i w sensie prawnym nigdy do niego nie doszło. to sobie powiemy, kiedy tak się może zdarzyć, jak możemy temu również my, jako pomagający, przygotować się do małżeństwa, zapobiec, żeby nie było takich sytuacji. No i trzecia grupa, najrzadziej spotykana, to są tak zwane forma zawarcia małżeństwa. Że coś, nie mam tutaj na myśli, żeby właśnie nam się kojarzy forma, jak słyszymy takie słowo, to przede wszystkim to, że no nie wiem, że ktoś nie zawarł tego małżeństwa w kościele, albo no, nie było to podczas mszy świętej, to nie forma, to są warunki, które muszą być spełnione pod, właśnie pod względem tym takim formalnym do zawarcia małżeństwa, ale to nie oznacza ani mszy świętej, ani nie oznacza nawet tak bardzo jakichś słów wypowiadanych, to nie oznacza tego, czy jakieś występowały inne elementy takie zewnętrzne. To przede wszystkim są sytuacje takie, kiedy na przykład duchowny, który błogosławi taki związek małżeński, nie miał do tego prawa. No, zdarzają się niestety takie sytuacje, bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko, no ale zdarzają się. I prawo to też musi przewidywać, co wtedy zrobić, jak zareagować. Wracając jednak, zanim powiemy sobie właśnie o tych przypadkach nieważności małżeństwa, musimy sobie powiedzieć podstawową rzecz. Czym jest małżeństwo w rozumieniu właśnie prawa? Odpowiedź najkrótszą daje prawo kanoniczne w swoim właśnie kodeksie w kanonie 1055. Mówi bardzo ładnie, bo nie tylko to ma, kodeks ma taki wymiar prawny, ale często również i wymiar teologiczny. Bardzo jasno wyjaśnia pewne terminy również teologiczne. Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa zostało do godności sakramentu. I kilka rzeczy. Kiedy słyszymy właśnie jakąś definicję prawną, to tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwsze, to zobaczcie, że nie jest powiedziane, że małżeństwo to jest tylko jakiś kontrakt, który zawierają strony, że to jest przymierze, a więc znacznie więcej coś niż tylko kontrakt w rozumieniu choćby prawa cywilnego, prawda? Kiedy dwie osoby przychodzą, podpisują jakąś umowę na zawarcie małżeństwa, oczywiście specyficzną umowę, bo to nie, pamiętajmy zawsze, że małżeństwo, nawet to cywilne, to nie jest taka umowa, w której można swobodnie kształtować, jak to w przypadku na przykład jakichś umów handlowych, warunki pomiędzy stronami, którą można rozwiązać w każdej sytuacji, jest bardzo specyficzną umową, a w myśleniu właśnie, zobaczcie, prawa kanonicznego jest czymś więcej, jest przymierzem, a więc jest zjednoczeniem jednej i drugiej strony, mężczyzny i kobiety. I tylko tak, patrząc na małżeństwo, możemy zrozumieć, dlaczego ono jest jednym z sakramentów. Nie jest tylko właśnie jakimś jednym z nawet instytucji prawa, ale jest jednym z siedmiu sakramentów, na których jest zbudowany Kościół. Taką wagę Kościół, Jezus Chrystus, przykłada do małżeństwa jako przymierzę, jako więzi pomiędzy mężczyzną a kobietą. I zobaczmy, że też zostało tutaj podkreślone jasno, wspólnota całego życia. I na to też trzeba zwracać uwagę, bo dzisiejsza mentalność powoduje to, że często się wydaje, że właśnie małżeństwo możemy zawrzeć na jakiś czas. Potem często bywa tak, że ludzie, dzwoniąc właśnie tam, gdzie pracuję, do Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, pytają się, bo słyszeli, że jest coś takiego jak rozwód kościelny, więc oni w tej sprawie się zwracają. I można by urwać rozmowę bardzo krótko. Przykro mi, w kościele nie ma rozwodów i rozłączam się. No nie, oczywiście tak nie można zrobić ze względu na szacunek dla ludzi i wiadomo, że oni mogą pewnych rzeczy nie rozumieć, ale w małżeństwie nie ma rozwodów, bo jeśli to jest przymierze, jeśli ono zostało rzeczywiście ważnie zawarte, to żadną ludzką siłą nie można tego przymierza rozwiązać. W zasadzie, jeśli małżeństwo zostało zawarte ważnie, to jedynym sposobem rozwiązania małżeństwa jest śmierć, dokładnie jednej ze stron. Więc to jest taka sytuacja, kiedy to trzeba mocno uświadomić stronom, że nie można tego małżeństwa tak ad hoc rozwiązać. Nawet jeśli oni, z nimi rozmawiamy i oni pytają na przykład o sprawy związane z małżeństwem konkordatowym, prawda? Czyli małżeństwem kanonicznym ze skutkami cywilnymi. Wiemy, że taka jest najczęstsza forma zawierania małżeństw, czyli że zawieramy jeden ślub w kościele, najkrócej rzecz biorąc, i on wywołuje również skutki w porządku państwowym, że również państwo to akceptuje, ale tego małżeństwa kościelnego, potem te skutki idą w dwóch kierunkach. To małżeństwo cywilne można rozwiązać przez właśnie choćby rozwód, małżeństwa kościelnego nie można rozwiązać przez rozwód. Więc też jeśli oni będą pytali, to zwracajcie uwagę, żeby jasno było, że są dwie odrębne potem już drogi. Choć uczestniczymy w jednej ceremonii, nie tak jak kiedyś było w czasach choćby PRL-u, kiedy trzeba było najpierw zawrzeć małżeństwo cywilne, potem dopiero można było małżeństwo kościelne. Teraz można jedno i najczęściej zawierane jest jedno małżeństwo i ono wywołuje podwójne skutki, ale potem dalsze konsekwencje rozstania się stron są takie, że to małżeństwo tylko cywilne można rozwiązać przez rozwód. Więc to też trzeba uświadomić stronom. I zobaczmy, co tutaj jest powiedziane dalej. Jest wspólnotą całego życia, skierowaną ze swej natury dla dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. A więc są wskazane konkretne cele małżeństwa. Prawo wskazuje konkretne cele, jakie ma być małżeństwo. A więc dobro małżonków to jest przede wszystkim wzajemna troska, prawda? Jedno o drugie. Nie można myśleć w kategoriach takich, że ja mam tylko dbać o to, żeby w tym małżeństwie mi było dobrze. I to na tej zasadzie, prawda, jak siedzimy przy ognisku, jeśli wszyscy nie będziemy dorzucali na przykład drewna do tego ogniska, no to ono łatwo, szybko zgaśnie. Więc trzeba pamiętać o tym, że my wzajemnie w małżeństwie musimy siebie wspierać, pomagać, troszczyć się. To jest to dobro małżonków. Nie dobro moje tylko, ale dobro tej drugiej strony. Nawet często to dobro drugiej strony ma stać wyżej niż moje dobro. Dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. A więc jest to też jeden z celów małżeństwa. A więc jeśli ktoś mówi przed małżeństwem, że on nie chce mieć dzieci, nie chce mieć potomstwa, to również potem może to być powód do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Pomijam tutaj aspekty naturalne, biologiczne, kiedy ktoś z jakichś powodów nie może mieć dziecka. To jest zupełnie inna sprawa. Ale jeśli w kimś nie ma pragnienia w ogóle posiadania albo wychodzenie z założenia zrobię wszystko, żeby nie mieć dziecka, no to może powodować później nieważność małżeństwa. Przy czym tutaj chcę zwrócić wam uwagę, nieco inna jest sytuacja, kiedy jedna strona mówią, że posiadanie potomstwa oni odłożą no na przykład na czas, kiedy tam na przykład nupturjentka skończy studia, no na przykład coś takiego. To jest trochę inna sytuacja, bo oni wtedy zawieszają to prawo do posiadania potomstwa. Nie z niego rezygnują, co by było właśnie, mówię, powodem również do nieważności, mogłoby być powodem nieważności małżeństwa, tylko zawieszają, więc to jest duża różnica. Oni mogą w pewnym sensie zawieszać to prawo, ale też muszą zdawać sobie sprawę, no właśnie, oni mogą zawieszać, no a Pan Bóg może inaczej pokierować sprawami, więc też muszą zdawać sobie z tego sprawę. No i żeby to też zdawali sobie sprawę, że posiadanie potomstwa jest jednym z praw, które no, wynikają z celów małżeństwa. No i dobro tego potomstwa właśnie, że nie tylko, że przyjmujemy to potomstwo, ale że też znowu będziemy się o nie troszczyć, będziemy je wychowywać, będziemy je kształtować dla dobra. Więc pamiętajmy, celami małżeństwa są najkrócej rzecz biorąc dobro małżonków, zrodzenie i wychowanie potomstwa. To są podstawowe cele. A teraz najważniejsze, jakie są dwa przymioty małżeństwa i to też zawsze pamiętajmy o tym, bo od tego w zasadzie zaczyna się małżeństwo w rozumieniu również kościelnym, a mianowicie, że jest to małżeństwo jedno i nierozerwalne. Jedno, czyli mogę zawrzeć małżeństwo tylko z jedną kobietą, tylko z jednym mężczyzną. No i drugi istotny przymiot to jest ta nierozerwalność. O czym mówiłem, że żadną ludzką siłą małżeństwa zawartego ważnie nie da się rozwiązać. I właśnie kanon 1056 mówi o tych przymiotach małżeństwa, a 57, na który też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, mówi bardzo jasną rzecz. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, które nie może uzupełnić żadna ludzka władza. Zgoda małżeńska jest aktem woli, który mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. A więc zobaczmy tutaj, na co trzeba zwrócić. Jest to akt woli wyrażony przez obie strony. Nie wystarczy, że jedna strona zgadza się małżeństwo, a druga, no dobra, no to jak tamta się zgodziła, no to ja też się dopuszczam, że możemy. Nie, to musi być akt woli, że rzeczywiście ja chcę tego małżeństwa z tym mężczyzną, z tą kobietą. Musi ta osoba zdawać sobie sprawę, że to jest mój akt woli. A więc wewnętrzne odczucie, nie tylko zewnętrzne, że ja to wyrażam słowami, ale również wewnętrzne przekonanie mojej woli, że ja chcę związać się z tym mężczyzną, z tą kobietą. Oczywiście jest tutaj stwierdzenie osobami zdolnymi do wyrażania tej woli. No, dlatego za chwilę sobie powiemy, kiedy są przypadki, kiedy pewne osoby nie są zdolne do zawarcia małżeństwa. I to jest nieodwołalne przymierze. A więc jeśli rzeczywiście oboje wyrażamy tą zgodę w danym momencie, to nie może być takiej sytuacji, że za miesiąc powie, a mi się już odwidziało, to już odpuszczam sobie. No nie, jest to nieodwołalne przymierze, w którym strony wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. I znowu to, o czym mówiliśmy. Nie trzeba i do małżeństwa wkładać coś od siebie i również z tego małżeństwa czerpać. Te prawa i obowiązki są w dwie strony działają. To, co jest obowiązkiem po jednej stronie, może być prawem po drugiej stronie i w drugą stronę tak samo. Dlatego jest to tak silna więź pomiędzy mężczyzną a kobietą. Dlatego taką wagę Kościół przywiązuje do małżeństwa, że te strony tak blisko są ze sobą, że tak jak mówi również nauczanie Kościoła, że można w pewnym sensie powiedzieć, że stanowią jedno. No to wzajemne właśnie przekazywanie, otrzymywanie darów, wzajemna wymiana tych darów. No i jeszcze jeden kanon, 1058, bardzo krótki, ale bardzo treściwy, w sensie na niego też musimy zdawać sobie sprawę, kiedy nam się nawet wydaje, że strony, no naszym zdaniem takim, może nie obserwując ich, nie powinny zawierać małżeństwa. A mianowicie ten kanon bardzo jasno mówi. Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania. Więc małżeństwo, pierwsza ta sprawa, mogą zawrzeć wszyscy. A więc nie możemy też wychodzić z założenia, że naszym zdaniem no, oni się nie nadają i my teraz przede wszystkim zrobimy pierwsze co, to nie dopuścimy do tego, żeby oni zawarli małżeństwo. Owszem, my mamy im zwracać uwagę na pewne rzeczy, pokazywać, nad czym muszą pracować. Dlaczego, jeśli się wydaje nam, że to małżeństwo może się nie udać albo może być zawierane nieważnie, co trzeba zrobić, żeby to było zawierane ważnie, ale nie możemy powiedzieć tak, że jeśli tu nie ma oczywiście czegoś, no jakiejś przeszkody prawnej, że nie, ja zrobię wszystko, żebyście wy nie zawarli tego małżeństwa. Ludzie mają do tego prawo. Ludzie mają prawo do zawarcia małżeństwa. Nawet jeśli nam to się nie podoba, no mają do tego prawo. To jest prawo od Boga również właśnie dane, że mają prawo do zawarcia małżeństwa. Z tym dodatkiem oczywiście, chyba że prawo im tego zabrania. A więc prawo musi wprost, jasno wyrażać, dlaczego w ich przypadku nie może dojść do zawarcia małżeństwa. I to jest to, co chciałem powiedzieć takie ogólne o zawarciu małżeństwa, z czego no, musimy zdawać sobie sprawę i również na co uczulać te strony, z którymi się spotykamy. Żeby zdawali sobie sprawę. Pierwsze, że to jest właśnie przymierze. Jakie są cele małżeństwa, jakie są jego przymioty. I wy przede wszystkim macie też zwracać im uwagę na konkretne zachowania, konkretne postawy. Co w tym małżeństwie ma być, jak to małżeństwo ma wyglądać. Ale trzeba też pokazać im, że to małżeństwo to nie jest zwykły kontrakt, który można w każdej chwili rozwiązać, w którym mogą kształtować swobodnie warunki tego kontraktu, że to jest taka zwykła jakaś umowa. Nie jest, to jest rzecz znacznie ważniejsza, to jest sakrament, to jest przymierze, w który wchodzą mężczyzna i kobieta, i wiążąc się na całe życie, na całe życie. Czy są jakieś pytania teraz odnośnie tego wstępu, odnośnie samego małżeństwa? Śmiało, jeśli jakieś się rodzą pytania, pytać, bo zawsze może być tak, że albo coś, jak to z prawnikami bywa, mówią niejasno, dla nich się wydaje, że jasne, a tak naprawdę może nie być coś jasne, albo też po prostu rodzą się pytania jakieś, o których, na które nie odpowiedziałem w tym takim wstępie odnośnie ogólnie spojrzenia na małżeństwo. Proszę. To nie jest przeszkoda, to jest forma zawarcia małżeństwa, która musi być dopełniona. Musi być osoba duchowna, bo to, że małżeństwo udzielają sobie strony wzajemnie, to już na pewno wiecie, tylko jest osoba duchowna, który jest jak gdyby świadkiem urzędowym, urzędowym nie w sensie urzędu stanu cywilnego, tylko urzędowym, że właśnie prawnie potwierdza to zawarcie małżeństwa i błogosławi taki związek. I tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy by nie było możliwości dostępu do osoby duchownej, to można by zawrzeć małżeństwo bez tego. W przypadku Polski, powiedzmy, takich sytuacji nie ma. Ale jednocześnie obowiązkiem tego duchownego, który ma błogosławić związek, jest to, żeby dopilnować, żeby on mógł ten związek pobłogosławić ważnie. Co to znaczy? To znaczy tyle, że nie ci narzeczeni, jak przyjdą tam już przed zawarciem małżeństwa, na przykład do zakrystii, prawda, jakieś podpisać jeszcze dokumenty, wszystko, i oni teraz mają się pytać księdza: księże, czy ksiądz może ten związek pobłogosławić, czy ksiądz ma takie uprawnienie, czy ksiądz uzyskał pozwolenie? No nie, to jest obowiązek księdza, żeby te sprawy dopilnować, bo normalnie każdy związek może pobłogosławić na terenie swojej diecezji biskup, na terenie swojej parafii proboszcz. Pozostali księża muszą uzyskać jak gdyby, jak to powiedzieć, takie pozwolenie, muszą być delegowani. W przypadku księży wikariuszy pracujących na parafii ta delegacja jest nadawana z mocy tego, że jest ktoś kierowany na daną parafię. Ale w przypadku innych księży pełniących inne funkcje, bądź też nie będących na swojej parafii, na przykład kogoś zapraszamy, prawda, z zewnątrz, żeby nam pobłogosławił ten związek, to muszą, tą zgodę musi udzielić proboszcz. I też to, tak między nami, to zgoda nie może być taka dorozumiana na tej zasadzie, że proboszcz powie, a który pierwszy ksiądz przyjdzie, to niech on błogosławi. No to tak nie może. Musi być powiedziane, na przykład ksiądz Krzysztof Szerszeń, on przyjedzie, to on ten związek ma prawo pobłogosławić. Tylko, że to nie tym mają się interesować narzeczeni. Oni mają inne sprawy na głowie. To ma ksiądz dopilnować i dlatego mówię o tym, że może być takie sytuacje, że ksiądz by nie dopełnił tych rzeczy i wtedy by mogły się rodzić pewne problemy. Ale nie straszyć proszę narzeczonych, że takie coś się może wydarzyć. Spokojnie, to też prawo przewiduje, jak trzeba się zachować, co tego, a to są obowiązki księdza, proboszcza, żeby te sprawy dopilnować, żeby wszystko odnośnie tej formy było ważnie zawarte. I to nie przeszkoda, to nie jest najwyżej wada zgody małżeńskiej, bo wykluczają wtedy ten jeden z elementów, jeden z celów małżeństwa, prawda, czyli zrodzenie potomstwa. Tu trzeba, jeśli by była rzeczywiście taka sytuacja, zdać im sprawę, że to, że jeśli wykluczają zupełnie zawarcie potomstwa, no to mogłoby to powodować nieważność małżeństwa. Oczywiście to nie jest takie proste przełożenie, że no, dzisiaj ktoś powie, no, że nie chce mieć dzieci, jutro bierze ślub, a pojutrze można powiedzieć, że to małżeństwo było nieważne, bo on dwa dni temu powiedział, że to nie jest takie proste w przełożeniu. Bo to by trzeba proces i wyjaśnić i co i jak dojść do tego. Ale chodzi o to, że inna jest sytuacja, kiedy zawiesza ktoś zgodę tylko na jakiś czas, z tego powodu bierze na przykład pigułki, czy też ktoś, kto powie, no my zrobimy tak, że nie będziemy ze sobą współżyć, bądź też będziemy zawsze brali pigułki, bo zrobimy wszystko, żeby nie mieć nigdy potomstwa, bo ja nienawidzę dzieci, nie chcę mieć tych dzieci. To wtedy rzeczywiście mogło być. Tylko to też. Inna jest sytuacja, kiedy ktoś coś takiego by powiedział przed małżeństwem, bo to by rzeczywiście mogło powodować nieważność małżeństwa. A co innego, jakby powiedział to na przykład kilka miesięcy po małżeństwie, bo się im nie układa, no to ja powiem, że ja nie chcę mieć potomstwa i to moje małżeństwo będzie nieważne. No nie, tak dobrze nie ma. To obostrzenie, że ja nie chcę mieć, by musiało być wyrażone przed i by musiało być rzeczywiście wyrażone bardzo jasno, że ja nie chcę mieć dziecka, potomstwa w ogóle. Bo na przykład, tak jak mówię, nienawidzę, nie chcę mieć z tym mężczyzną, prawda, ja chcę z nim ślub wziąć, ale ja z nim nie chcę mieć dziecka, no. Tak. Jeśli rzeczywiście by było, jeśli by taka sytuacja była, że oni mówią, że nie chcą mieć zupełnie dziecka, no to rzeczywiście to dobrze by było zgłosić do proboszcza i im też uświadomić, bo może oni sobie nie zdają z tego po prostu nawet sprawy, że to może powodować nieważność tego małżeństwa. I tak naprawdę, jeśli wyrażają coś takiego wprost, to do małżeństwa nie można też dopuścić, no. Bo nie możemy ryzykować, że właśnie za kilka miesięcy oni się na to powołają i powiedzą, no to idziemy do sądu, żeby stwierdzić nieważność tego małżeństwa. Tutaj to są bardzo delikatne sprawy, bo tak jak mówię, bo czasem może być tak i czasem tak bywa, że zawieszają to prawo do potomstwa, prawda? W sensie takim, no, że mówią, musimy skończyć studia i wtedy pomyślimy o dziecku. No to, to jest zawieszenie tego prawa i to nie powoduje nieważności małżeństwa. Ale jeśli ktoś wyklucza w ogóle posiadanie i twierdzi, że zrobi wszystko, żeby tego potomstwa nie mieć, no to to jest wtedy już poważny powód do albo niedopuszczenia, albo potem nieważności małżeństwa. Normalnie mogą zawrzeć, jeśli to upośledzenie nie jest bardzo, bardzo poważne, czyli by nie wykluczało w ogóle podjęcia obowiązków małżeńskich. To jest w takim przypadku normalnie decyduje duszpasterz, który spotyka się, ale duszpasterz też, co on może powiedzieć, jaki jest stopień tego upośledzenia. W takim przypadku duszpasterz powinien odwołać takiej strony do lekarza, prawda, żeby poszli i przynieśli zaświadczenie, że lekarz nie widzi przeciwwskazań do tego, żeby zawarli małżeństwo. Kiedyś ksiądz biskup Kasyna, który też jest prawnikiem i był oficjałem naszego sądu, opowiada, że przyszli do niego dwoje schizofreników, prawda? Więc no, na pierwszy rzut oka nie powinni zawrzeć małżeństwa, no bo tak, ale po pierwsze, wiemy dobrze, że schizofrenia ma różne stopnie, różne objawy. Są momenty, kiedy taka osoba funkcjonuje zupełnie dobrze i są momenty, kiedy no, nie ma z nią praktycznie normalnego jakiegoś kontaktu zupełnie. No i jak to teraz ocenić? Tym bardziej jeszcze są dwie strony, prawda, schizofreników. No to jaki to jest stopień? Co może duszpasterz powiedzieć? No niewiele tak naprawdę, no. Więc on po prostu skierował ich razem do lekarza, psychiatry, który wydał opinię, że do podstawowych rzeczy w małżeństwie, jeśli oni będą brali rzeczywiście lekarstwa i dbali o to, to nie ma przeciwwskazań, żeby zawarli małżeństwo. No i dopuszczono. Więc to są też, każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, czy w przypadku zespołu Downa, czy jakiejś choroby, czy jakieś upośledzenia, czy ta strona, ksiądz, duszpasterz musi odpowiedzieć sobie, czy ta osoba może swobodnie wyrazić zgodę małżeńską. Czy ona rzeczywiście swobodnie może wyrazić zgodę małżeńską? To jest pytanie, na które no, trzeba odpowiedzieć. To taka sama sytuacja, jeśli by ktoś przyszedł na przykład pod wpływem alkoholu, prawda, już na zawarcie swojego ślubu. No, zdawały się takie przypadki no, w historii, no bo to akurat wieczór kawalerski był wcześniej, jeszcze na przykład pan młody nie zdążył dojść do siebie, najkrócej rzecz biorąc. I duszpasterz też musi ocenić, czy ten stan pozwala, żeby on swobodnie, w pełni wolno wyraził swoją zgodę, czy też jest w takim stanie, że ten ślub trzeba odłożyć, no. No to są przykre sytuacje, prawda, no ale że tutaj powiedzmy goście zgromadzeni, a teraz bym miał powiedzieć, że małżeństwa nie będzie dzisiaj. No ale też nie może duszpasterz tym się kierując powiedzieć, no nie, dobra, no, no jakoś się utrzyma na tych nogach, no może ledwo co, ale jakoś będzie stał. No, no nie można z takiego założenia, bo potem można właśnie by było łatwo przeprowadzić proces, że no to nie była w pełni wolna decyzja, no bo ten człowiek był pod wpływem alkoholu, on najkrócej rzecz biorąc nie wiedział do końca, co robi, prawda? Więc to są, znowu też zwracam uwagę wam, na co my też musimy często zwracać uwagę w sądzie, że to są wszystko przypadki, każdą sytuację, każde małżeństwo, każdą tą nieważność trzeba rozważać indywidualnie. Nie możemy grupowo powiedzieć, no bo wszyscy są tam, no, wszystkie te małżeństwa są nieważne, wszystkie są małżeństwa ważne. Kiedyś było takie myślenie nawet, w kościele, ale to już bardzo, bardzo dawno, że tak. Skoro oni przychodzą do sądu, to na pewno ich małżeństwo jest nieważne. No bo jakby było wszystko dobrze, to by nie przychodzili do sądu. Oczywiście to jest bardzo błędne myślenie. No. Tym bardziej, że teraz ludzie przychodzą, wiedzą trochę więcej na ten temat i przychodzą po prostu z różnymi pytaniami i z tym, żeby zbadać ich małżeństwo, czy zostało zawarte ważnie. Oczywiście nikt nie przyjdzie do sądu, kiedy w ich małżeństwie wszystko dobrze się układa. Tam nie mamy przyjemnych historii, żeby żyli długo i szczęśliwie. No, nie ma takich historii, no niestety, w sądzie kościelnym. To, na czym pracujemy, to są sprawy trudne, bolesne, no i trzeba je pomóc jakoś rozwiązać. Dlatego też no, na was tutaj pewien obowiązek, pewna troska spoczywa, żeby tych sytuacji było jak najmniej. Ale też zdajemy sobie sprawę, że ta natura człowieka, psychika człowieka się zmienia i często jest coraz słabsza. Druga sprawa, że ludzie no, coraz bardziej też myślą przede wszystkim o sobie, a rzadziej o tej drugiej stronie. No i to też mogą być powody, które potem powodują najpierw konflikty w małżeństwie, a potem mogą powodować nawet stwierdzenie nieważności. Proszę. To jest właśnie jedna, najkrócej rzecz biorąc, z przeszkód małżeńskich, dlatego tu nie chciałem specjalnie w to wnikać, bo to duszpasterz ma to o to zadbać i tą sprawę odpowiednio zareagować. Oczywiście kodeks prawa mówi wprost, że nie można zawrzeć małżeństwa z osobą nieochrzczoną. Zwracam tutaj uwagę na osobę nieochrzczoną. Nie mówimy o osobie ochrzczonej w innym wyznaniu, tylko z osoby nieochrzczoną. Przy czym wiemy dobrze, chyba każdy z nas, że są takie małżeństwa. Ktoś ożenił się z muzułmaninem, ktoś ożenił się czy wyszedł za mąż za ateistę, prawda? No, bywają takie sytuacje. Co to oznacza? No, że biskup w pewnych sytuacjach może udzielić dyspensy. Dyspensja, czyli takie rozluźnienie tego prawa, czyli tego prawa, że nie wolno zawrzeć małżeństwa. Biskup pod pewnymi warunkami może rozluźnić to prawo. Przy czym, jeśli strony bez tej dyspensy by zawarły małżeństwo, no to małżeństwo od razu jest uznane za nieważne, bo no nie mogły zawrzeć, a zawarły, nie uzyskały tego rozluźnienia prawa, tej dyspensy, no to małżeństwo. Jakie są te warunki? Najkrócej rzecz biorąc, no trzeba się o tą dyspensę zwrócić do biskupa, ale to też nie zwracają się narzeczeni, tylko zwraca się proboszcz w imieniu ich. Oni muszą z kolei złożyć, strona ochrzczona, oświadczenie, że nie straci wiary i zrobi wszystko, żeby dzieci ich zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Jak na to ta druga strona, bo często jest też właśnie mylne myślenie, że ta druga strona musi się na to zgodzić. Nie, ta druga strona ma to przyjąć do wiadomości, że tamta strona złożyła takie oświadczenie. Oczywiście dobrze, jak ta strona zgadza się z tym, ale przede wszystkim ona ma zdawać sobie sprawę, że ta strona złożyła takie oświadczenie. Przy czym doświadczenie też uczy, że często na przykład takie małżeństwa z muzułmanami, z osobami niewierzącymi, nieochrzczonymi, a druga strona jest na przykład jakąś osobą wierzącą głęboko, no potem mogą się łatwo rozpaść. Dlaczego? No bo ta różnica kultur, różnica podejścia do wielu rzeczy, do spraw może powodować właśnie to, że strony się rozstają. Więc tutaj Kościół dopuszcza to, bo nie może też, to co powiedzieliśmy, no blokować ludziom, jeśli chcą być ze sobą, ale no, trzeba zdawać sobie sprawę i ci narzeczeni też muszą zdawać sprawę z tych trudności. Bo wiadomo, jak to jest pierwszy zachwyt, że tutaj to się kochamy, o tutaj ja się wiążę na przykład, nic tutaj nie, że tego na przykład, ale z osobą właśnie muzułmaninem, z osobą czarnoskórą, prawda, zupełnie z innej kultury, no taki pierwszy zachwyt, ale też trzeba oni i wy na to też musicie im zwracać uwagę, że z tego wszystkiego mogą wyjść pewne trudności. Że jednak ten styk kultur, wychowania, pewnych zachowań, pewnego podejścia do różnych spraw, również do tych spraw właśnie duchowych związanych z wiarą, może być zupełnie inny. I jeśli te strony ze sobą nie rozmawiają, jeśli ze strony o tym nie dyskutują i nie przewidują, jak będą rozwiązywać te sprawy, to potem bardzo łatwo, żeby w małżeństwie doszło do konfliktów, do nieszczęść i potem do rozstania, prawda? Więc trochę inna sytuacja jest tutaj, o co Pan może pytał bardziej, kiedy mamy sytuację, ktoś bierze ślub z osobą niewierzącą, ochrzczoną, została ochrzczona w młodości, a potem on nic nie ma z Kościołem wspólnego i mówi wprost, że jest osobą niewierzącą. Nawet jeśli nie występowała publicznie z Kościoła, czy nie składała przed proboszczem tam takiego dokumentu o apostazji, że występuje z Kościoła. Bo to takie przypadki tej apostazji takiej wprost są rzadkie. Częstsze jest takie, że po prostu osoba jest osobą niewierzącą w tym sensie, nie chodzi do Kościoła, jest ochrzczona, ale z tym Kościołem od wielu lat nie ma nic wspólnego. Te sprawy na przykład ją zupełnie nie interesują, ale ona kiedy przychodzi na spotkanie i kiedy ksiądz na przykład sporządza protokół, mówi wprost, że owszem jest ochrzczoną, ale po prostu nie wierzy. No i się z tym powiedzmy, oczywiście wydaje się to bardziej prawdziwe i właściwe niż ktoś przychodzi, prawda, i mówi, że jest osobą wierzącą, a od wielu lat w Kościele nic, czy z Kościołem nic nie ma wspólnego. Ale no, to już są sprawy sumienia, prawda, człowieka, jak on do tego podchodzi. Czy on jest właśnie wierzący, niepraktykujący, niewierzący, niepraktykujący. No, czasem się zdarzają przypadki niewierzący, praktykujący, nie? No to tak się mówiło o prezydencie Kwaśniewskim, nie? Że jest niewierzący, ale przecież co uroczystość to był w Kościele, no więc praktykujący. No ale to tak na marginesie, w żartach trochę. Więc różne mogą być przypadki, ale zakładamy, że przychodzi strona wierząca, praktykująca i się chce wiązać z osobą na przykład niewierzącą, niepraktykującą. Ale ochrzczoną. Traktujemy w takim przypadku, Kościół traktuje taką stronę, jakby była innego wyznania. Czyli jakby na przykład była osobą prawosławną, protestantem. Na zasadzie takiej, no, że ona jak gdyby jest ochrzczoną, ale no, przynależy do swojego jakiegoś kościoła, który stworzyła. Ale procedura jest dość podobna. Też należy złożyć oświadczenie o tym, że ta strona ochrzczona, wierząca, praktykująca nie straci wiary, zrobi wszystko, żeby tej wiary nie stracić i ochrzcić dzieci wierze katolickiej. Chwileczkę. I w takim przypadku no, ta druga strona też potwierdza, przyjmuje do wiadomości, że ta strona złożyła takie oświadczenie. I wtedy proboszcz w ich imieniu występuje do biskupa już nie o dyspensę, bo to nie jest, tak jak powiedziałem, przeszkoda, ale z prośbą o pozwolenie na małżeństwo z osobą niewierzącą, ochrzczoną niewierzącą. I wtedy biskup udziela takiego. Czym się różni ta dyspensa od pozwolenia? No w tym się różni, że jeśli bez tego pozwolenia małżeństwo by oni zawarli, no to małżeństwo by było ważne, nie tak jak w tym pierwszym przypadku nieważne, tylko by było ważne, ale niegodziwie zawarte. Ktoś zapyta, co to znaczy niegodziwie zawarte. Nie da się do końca tego wyjaśnić, ale jak to mawiał mój profesor, nie ma się czym chwalić. Niegodziwie to nie ma się czym chwalić. No, no rzeczywiście, no, tak możemy na to spojrzeć, bo no, Kościół tego pojęcia nieważności stara się bardzo ostrożnie unikać, żeby też nie tworzyć takiej sytuacji. To muszą być rzeczywiście wprost takie bardzo konkretne sytuacje, kiedy w prawie przewidziane, że małżeństwo na przykład, czy coś, czy jakiś inny akt prawny, kościelny został dokonany nieważnie. Inaczej jest sytuacja, kiedy został, inaczej jest sytuacja, kiedy właśnie doszło do tego, że jakiś element drobny nie został spełniony, to małżeństwo może być niegodziwie zawarte, ale ważnie zawarte. Proszę, tam były pytania najpierw. Tak. W takim przypadku zgodę na chrzest może wyrazić tylko jedno z rodziców. Nie ma obowiązku, żeby oboje rodzice wyrażali zgodę na chrzest. Taki drugi rodzic, nawet niewierzący czy nieochrzczony, może przecież uczestniczyć w tej ceremonii. To nie znaczy, że nie może przyjść do kościoła, no chyba, że się bardzo boi od tego ślubu, nie tego, czy ma jakieś inne przeciwwskazania, ale normalnie się takie dziecko chrzci. Oczywiście to pytanie, które są tam pytania do rodziców chrzestnych, no to można zmienić na zasadzie zwrócenia się do jednej strony, prawda? Czy zrobisz wszystko, żeby to dziecko przekazać mu tamtą... Tak, no to można w tej formie. Ale nie jest to żaden problem i że nie można dziecka chrzcić publicznie czy coś tego. Wszystko jest normalnie tak jak przy chrzcie każdego innego dziecka. Nawet jeśli jeden z rodziców jest osobą nieochrzczoną czy też niewierzącą. Nie, mówię, zgodę musi wyrazić jedno z rodziców. Dlatego też no, często trzeba uczulić, na przykład bywają takie sytuacje, że w sprawie chrztu przychodzą dziadkowie. No bardzo miło, się cieszymy, ale trzeba ich odesłać. Ma przyjść jeden z rodziców. To jeden z rodziców ma, przynajmniej jeden z rodziców, wyrazić zgodę i pragnienie, żeby to... Nie wystarczy zgoda babci, dziadka, nawet jednych i drugich. To musi być jeden z rodziców. Proszę, tu były jakieś. Jest pierwsze pytanie, trzeba by zadać, czy mamy do czynienia z problemem impotencji, że ktoś po prostu nie może mieć dziecka wynikającego z tego, że fizycznych niedoskonałości, że nie ma po prostu tego albo czegoś innego, ale... To jest jedna sytuacja i rzeczywiście wtedy, jeśli występuje przypadek impotencji, to jest przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Inna sytuacja jest, kiedy mamy do czynienia z niepłodnością, bo myślę, że o to przede wszystkim chodzi, że z jakichś powodów jedna bądź też czasem i dwie strony są niepłodne, bo wiadomo, że na przykład jakąś chorobę ciężką przechodzili, bo robili jakieś badania w tej sprawie i wiedzą, że są niepłodne. Nie jest to przeszkoda do zawarcia małżeństwa, bo tak jak powiedziałem, tutaj to wynika z natury, nie wynika z ich pragnienia, tylko wynika to z natury. I oni mają prawo do zawarcia małżeństwa pod jednym warunkiem, że nie będą trzymali tego w tajemnicy przed drugą stroną. Żeby nie było takiej sytuacji, że ja wiem, że jestem bezpłodny, no ale teraz muszę to ukryć, bo ona na przykład ze mną nigdy nie weźmie ślubu. Ja zrobię wszystko, żeby ona przypadkiem się nie dowiedziała, że ja jestem bezpłodny, bo ona ze mną nie... Nie, ta druga strona ma prawo wiedzieć. I jeśli by nawet podjęła taką decyzję, że nie chce ślubu, bo jej zależy, żeby mieć własne dzieci, no to trudno, no ale ta zgoda małżeńska musi być w pełni wolna, to o czym mówiliśmy. To nie może być pod jakimś tutaj ukryciem, ale nie oszukujmy się, dla ludzi często to posiadanie potomstwa jest sprawą ważną. To nie jest jakiś tam drobiazg, no, że komuś pożyczyłem 50 zł i dlatego nie będę mógł wziąć ślubu, jestem zadłużony czy tego. Nie? No to nie jest taki powód, ale to jest coś, co może właśnie rzutować na to małżeństwo. Więc też trzeba uświadomić narzeczonym, żeby oni ze sobą rozmawiali jeszcze przed małżeństwem o tych wszystkich sprawach. Żeby potem nie było takiej sytuacji, że oni siebie czymś zaskoczą już po małżeństwie, jakąś sprawą poważną. A nie, bo my nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Bo my nigdy na ten temat nie dyskutowaliśmy. Bo na przykład, bo ta druga strona mnie nigdy nie pytała, czy ja nie jestem bezpłodny. To ja nie mówiłem, no. Jak mnie nie pytali, to nie mówiłem, prawda? No ale wiedziałem, że jestem bezpłodny, no. Więc to tak nie może być, to tak nie może być. Jeszcze jedno pytanie. Rozumiem. Krótko rzecz biorąc, bo to też by można, to byśmy mogli kilka godzin na ten temat rozmawiać. Przede wszystkim, jeśli pytają was już na przykład małżonkowie, to trzeba im uświadomić kilka rzeczy. Przede wszystkim jest to proces pisemny, czyli tylko to, co będzie zgromadzone w aktach sprawy, tyczy się rozstrzygnięcia przez sędziego. Nigdy strony ze sobą się nie spotykają. To jest już podstawowa różnica. Bo często ludzie mają takie myślenie, znowu spotkamy się na sali sądowej i znowu będziemy się przebijać na argumenty. Ten mi zrobił to, a ja mu zrobiłem to i tak wzajemnie i tak. I od te rany, które może jakoś tam się trochę zagoiły, znowu to samo przechodzić. To ja tego nie chcę. Nie. Strony nigdy się ze sobą nie spotykają. Strona spotyka się z sędzią, sędzia ją przesłuchuje. To, co będzie w przesłuchaniu zawarte w aktach sprawy, to jest to, co będzie brane pod uwagę. Więc na to trzeba uzmysłowić stronom. I druga rzecz, na którą bardzo ważna jest, chociaż używamy takich terminów jak na przykład powód i pozwany, powódka i pozwana, na przykład takie terminy są używane, to nie oskarżamy tej drugiej strony o nieważność tego małżeństwa. Oskarżonym jest małżeństwo, bo pytanie jest, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie. A więc nie ma tak, że my chcemy kogoś znowu tu obwinić i mu, że tak powiem, brzydko przywalić, to ja ci jeszcze przywalę jeszcze nieważnością małżeństwa. Nie. Oskarżonym jest małżeństwo. I te strony w pewnym sensie są po jednej stronie, że tak powiem. Bo często bywa tak, że obu stronom zależy na stwierdzeniu nieważności tego małżeństwa. No dlatego na przykład w procesie występuje coś, co nie jest w procesach świeckich. Ksiądz, który jest obrońcą węzła małżeńskiego. On ma za zadanie chronić, znaleźć jak najwięcej argumentów za ważnością tego małżeństwa. Dlaczego? No bo tak to małżeństwo by było, no właśnie, jeśli obu stronom zależy na stwierdzeniu nieważności, to kto chroni to małżeństwo? Jeśli podkreślamy, że jest ono takie ważne dla Kościoła, to kto je chroni? Jeśli pozwalamy, żeby wszyscy byli przeciwko niemu, no to musi ktoś być taki, kto się opiekuje. Więc ale też trzeba wtedy stronom uzmysłowić jedną podstawową rzecz. Słuchajcie, tutaj nikt nie jest oskarżonym. Tutaj nie będziemy szukali winy, kto się przyczynił do tego, że to małżeństwo jest nieważne. Tylko będziemy odpowiadali na to pytanie, czy jest ważne, czy jest nieważne. Ale nie, że będziemy starali się kogoś obwinić. To jest te mity trzeba obalać, jeśli mówimy o procesie małżeńskim. Musimy te mity obalać, bo potem ludzie się boją przyjść do sądu, kiedy rzeczywiście są jakieś podstawy do tego, żeby toczyć proces.